Trzeba sobie powiedzieć w pewnym momencie dość. To mi wystarczy. Ja nie potrzebuję myśleć w taki sposób, żeby zabezpieczać życie mojej rodziny, żeby zabezpieczać dzieci, żeby w ogóle organizować komuś przyszłość. To jest jeden z błędów, który popełniają rodzice dzisiaj. Chcąc mieć bardzo jakościowo wychowane dzieci, to znaczy takie, które mają wszystko, każdy kurs pod ręką, wykształcone we wszystkich praktycznie kierunkach, no jednak na to potrzebne są pieniądze. I wtedy jest taka ogromna inwestycja i mówi się często, że haruje się, żeby dzieci miały lepiej. Często wspominając to, że ja sam tego kiedyś nie miałem. I takie harowanie to może doprowadzić do tego, że owszem, pozyskamy te pieniądze, ale dzieci stracimy. Bo na pewnym etapie dzieci się odłączą. Syn czy córka, jeżeli nie doświadczy takiej matczynej miłości, to na pewno się tego nie da kupić za pieniądze. Na pewno tego się tak nie da przeliczyć też na pieniądze. Bo potem są takie pretensje, że tyle dla ciebie zrobiliśmy, a ty postąpiłeś tak i tak. Albo zawiodłeś nas, tak? Bo wybrałeś takie studia, albo poszedłeś w taką stronę, albo może nawet, tak jak i teraz, poszedł ktoś na pielgrzymkę, zamiast może w tym czasie coś robić zdaniem rodziców pożyteczniejszego. No i to są takie dramaty. Ja jestem wdzięczny swoim rodzicom. Myśmy się wychowywali w takich normalnych warunkach, nie mając jakiegoś przepychu, ale też nigdy tak, żeby była jakaś bieda. I też nigdy nie miałem takiego przekonania, że moi rodzice pracują na mnie, na moją przyszłość. Jest pewien taki czas w życiu, kiedy pieniądze od rodziców się brało, a potem, jak już się samemu wchodziło w dorosłość, w takie życie, to w jaki sposób umieliśmy też, ja czy moje rodzeństwo, sobie z tym wszystkim poradzić. I to nie jest tak, że to rodzice mają zapewniać przyszłość. To jest generalnie błąd. Bo może ja chcę wybrać inaczej. Może ja chcę pójść w taką stronę, która mnie bardziej rozwinie, da takie poczucie tożsamości, człowieczeństwa. Może ja nie muszę być kalką rodziców, czy spełnieniem ich oczekiwań.
Ja myślę, że też na manowce wyprowadzają nas pewne wyobrażenia o standardach, że wydaje się, że teraz młodzi pobierają się, powinni mieć mieszkanie, powinni mieć samochód, powinni jeździć na zagraniczne jakieś wycieczki.
I to są kolejne błędy, które popełniają rodzice, chcąc wyposażyć młodych na ich tak zwaną przyszłość, szykując im wcześniej mieszkanie, kupując im samochód. To już nieraz mówiliśmy na antenie, że to jest... No, jakiś tam wyraz oczywiście troski, każdy chce dobrze, ale patrząc dalej, jeśli ci ludzie sami tego się nie dorobią albo jakoś sami tego nie osiągną o własnych siłach, to raz, że tego nie będą uznawać, bo to zawsze będzie, że to nie jest nasze, to rodzice, a dwa, to będzie też przyczynek często do kłótni i dość często jest tak, że ci ludzie nie potrafią ze sobą żyć, bo kiedy jest tak trochę biedniej, to tak to ludzi trzyma. Natomiast kiedy zaczyna się taki przepych i taka ustawka przed małżeństwem po to, żeby te dzieci już miały jakiś tak zwany start życiowy, no to może się okazać zgubne. Najczęściej się okazuje zgubne. Stąd też warto słuchać nawet w środku lata, żeby nie być takim hop do przodu. Kiedyś zatrzymałem się na tak zwanego stopa, był deszcz, wsiadła taka może około 30 lat kobieta. Zaczęliśmy rozmawiać i ona mówi, że ona jedzie do miasta, bo tam pracuje w mieście i ona potrzebuje tej pracy, ponieważ no, ma córeczkę, mąż ją opuścił i teraz ona pamięta, jakie miała sama trudne dzieciństwo i teraz musi ta córka mieć najlepsze rzeczy, najlepsze ubrania, najlepsze buty, najlepsze rzeczy sportowe, bo ona... tego nigdy w życiu nie miała. I teraz jakby chcę zrekompensować to swojej córce. Pytanie tylko zadawałem takie, czy to aby naprawdę konieczne. Czy ta córka może nie chce mieć po prostu kochającej matki? Może tego będą jej bardziej zazdrościły koleżanki, które być może też są z różnych domów, ładniej, pięknie poubierane, ale nie mają właśnie tej miłości. Dość często tak jest. Ja kiedy tutaj pracuję w katedrze z młodzieżą, z dziećmi, tutaj są dzieci ze scholi, ministranci, dość często spotykam się z sytuacją takiej biedy, ale to są pełne rodziny i to też pokazuje, że mimo, że jest biednie, to te dzieci czują się szczęśliwe, bo są kochane. A czasami też spotykam właśnie sytuacje odwrotne, kiedy rodzice są po rozwodzie, no i dziecko jest tak trochę chuchane, tak prowadzone, żeby ono miało wszystko. Ale tego... tak wszystkiego się nie da dać. Nie wiem, to trzeba być naprawdę bardzo roztropnym i przede wszystkim dać to, co jest wieczne, to, co jest takie nie z tego świata, właśnie przekazywać wiarę, przekazywać to doświadczenie miłości, takiego poczucia bezpieczeństwa. To daje człowiekowi szansę na większy rozwój niż to, że będzie posiadał, nie wiem, najnowszy telefon, czy jakiś tam tablet, czy cokolwiek. To jest cały czas słowo aktualne. które będzie nas prowadzić.
Ja myślę, że też tutaj nie trzeba żadnych drzwi wyważać, bo już chyba Państwo nieraz słyszeli, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I że nie zabieganie o pieniądze, o poprawę bytu swojej rodziny jest złe, tylko hierarchia wartości w naszym życiu.
Warto zwrócić uwagę też na problem testamentu, ponieważ to dzisiaj wybrzmiewa z Ewangelii na samym początku, kiedy jest ta prośba: nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Nie? Jest jakiś problem między braćmi co do spadku, prawdopodobnie jest po śmierci ojca. I właśnie ten nagromadzony skarb, który mamy dość często, te pieniądze zgromadzone na kontach, jeśli nie ma testamentu, jeśli nie ma jakiejś jasnej, sprecyzowanej woli, co z tym zrobić po mojej śmierci, to z jednej strony tak pieczołowicie nagromadzone może się stać źródłem wielkich podziałów, rozdarcia, krzywdy, w ogóle jakichś takich niestosownych zachowań między bliskimi. I kto jest temu winien? Ten gromadzący. No bo nie dał konkretnych wytycznych, jak to podzielić. Nam się czasami wydaje, że jeszcze tak długo będziemy żyć i na wszystko jest czas. No ale chcemy czy nie chcemy, nasze życie ubywa, jak w tej klepsydrze z piaskiem. I w pewnym momencie się skończy. Nie znamy tego dnia ani tej godziny. Stąd też, jeżeli mamy jakiś konkretny testament, wyrażoną naszą wolę, to po naszej śmierci te rzeczy ktoś po prostu podzieli zgodnie z naszą wolą. Przynajmniej będzie na kogo zrzucić, jeśli nawet to będzie dość niesprawiedliwe, niż potem walczyć po sądach i wydawać jeszcze większe pieniądze, żeby zdobyć właśnie to dobro, które było po przodkach. To jest cały czas problem. Myślę, że widoczne, tak czasami się zdarza, kiedy nawet na pogrzebach ludzie jeszcze nie zdążą trumny opuścić do grobu, a już są spory, kto co bierze, kto za co płaci, jaka jest odpowiedzialność. To są takie dosyć przykre sytuacje. Można ich uniknąć właśnie wtedy, kiedy myślimy zawczasu, żeby stworzyć ten testament. I nie dlatego, że już szykuję się do śmierci, tylko dlatego, że na wypadek mojej śmierci może to pomóc w podziale tego majątku.
Albo jeszcze wcześniej, ważne. To o czym ksiądz mówił, że gdyby te dzieci w rodzinie miały to, co najważniejsze, czas, poczucie bliskości, miłości, taką wspólnotę rodzinną, to nie trzeba było też testamentów żadnych. Nie wierzę, że w rodzinach, w których się kochano, sprawiedliwie dzielono tym, co jest, później mogłyby takie spory powstać.
Tak, no to jest pewien ideał takiej rodziny, w której żyje się z dnia na dzień, w których nie ma jakiegoś odłożonego na tak zwaną czarną godzinę grosza, czyli jest takie życie oparte na Panu Bogu i to jest rzeczywiście bardzo piękne. Ja takiego życia też doświadczyłem, kiedy sam dorastałem, stąd też mogę o tym mówić. No ale tak jak trzeba patrzeć, dzisiaj jest taka koniunktura niestety, że no, trzeba wybić się, trzeba być kimś, trzeba coś znaczyć w tym świecie. Stąd też to, co dzisiaj w psychologii się dość często mówi o takim wychowaniu jakościowym dzieci, nie? Że liczy się tylko ten, kto jest jakościowo wychowany. Nie, że w ogóle wychowany, że ma jakoś, powiedzmy, sposób bycia, sposób wyrażania siebie, swoich emocji, tylko musi być jakościowo wychowany. Czyli, że już od maleńkości przyzwyczajany do różnych języków, do różnych zainteresowań, rozwijania i tak dalej. To jest wszystko pod tym kątem i to się właśnie też opiera o pieniądze, bo jak będziesz mądry, bo jak będziesz się umiał wybić, to będziesz miał kasę, to będziesz też znaczył, bo dzisiaj ktoś, kto ma kasę, to ma znaczenie w danym środowisku. To jest niestety obecne pośród ludzi młodych. To jest też obecne i bardzo czytelne nawet pośród dzieci. Czasami nawet słyszę, jak się przed zbiórką ministranci kłócą czy coś, to pytam się, o co tak się kłócicie? A ten mówi, a, bo on mi powiedział, że jestem biedny, bo ja coś tam nie mam, nie? Jedni drugim potrafią sobie to przygadać. I to tak sobie wyobrażam, no to są jednak już chłopcy, którzy jakoś tam są blisko kościoła, nawet służą i regularnie przychodzą na zbiórki, a mimo wszystko mają tak głęboko zakorzenione właśnie to, że jednak ten status, ten stan posiadania ma znaczenie. Dlatego to jest ważne, żeby dużo włożyć wysiłków, takie kształtowanie postawy, że nieważne jest, ile masz, ważne, kim jesteś. Chociaż to jest taki truizm na dzisiejsze czasy. Ale ktoś, kto dobrze słucha słowa, to wie, że jakkolwiek byśmy nie nazbierali tych rzeczy i nie nagromadzili tych bogactw czy dóbr, to wszystko zostanie na granicy naszego grobu. Trumna, jak popularnie się mówi, nie ma kieszeni. Stąd też tam też nie włożymy żadnych oszczędności, żadnych pieniędzy. Znaczy można włożyć, tylko one nie będą potrzebne.
A mało tego, jeszcze na końcu życia możemy poczuć się oszukani, że naprawdę ten trud i to, o czym pisze Kohelet, że w nocy nie śpimy, bo się martwimy, ciągle zabiegamy o pieniądze. No tak jak Steve Jobs u schyłku życia jasno powiedział, że nie inwestował w to, co trzeba. W relacje, w rodzinę. prawda?
To jest bardzo gorzkie stwierdzenie, ale faktycznie też tutaj jeszcze nad tym się można chwilę zatrzymać.